Cześć, witam Cię w 37. odcinku podcastu. Dziś razem z Tomaszem Niemcem i Żółwiem porozmawiamy o tym, od czego zależy nasza wartość na rynku, jak się wycenić i jak to się ma do aktualnie wykonywanej pracy i sytuacji dookoła nas. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu. Więc witam Was bardzo serdecznie w odcinku właściwym. Są ze mną dzisiaj Tomek i Łukasz.
Siema.
Hej, hej.
I dzisiaj porozmawiamy o rzeczy, w której tak mi się przynajmniej wydaje. Ja jestem osobą bardzo fatalną. Jakoś mi to do tej pory nie wychodzi. I też nie wychodzi mi to z tego powodu, że po prostu tego nie lubię robić. Czuję się...
Chodzi o podcastowanie.
Nie o podcastowanie, ale w tym też jak najbardziej. Bardziej chodzi mi o to, o wycenę własnej osoby lub własnej pracy. I mamy dość ciekawy teraz rynek, w którym, może nie wiem, trochę opowiem właśnie o swoich obserwacjach, może macie podobne, że jak wchodzę na LinkedIn, to jestem zasypywany jakimiś, wiecie, ofertami typu pracuj u nas 20 do 24 tysiące, pracuj u nas 30 tysięcy i wiecie, taka licytacja typu jeden przelicytowuje drugiego, żeby dać więcej, dać lepiej i tak dalej. I w pewnym momencie, wiecie, patrzę na swój własny pasek i zastanawiam się, kurde, może jednak zmienić by tę robotę, bo może, tak wiecie, rzucę hipotetycznie, bo to nie będzie do końca prawda, zarabiam połowę tego, jedną trzecią tego, może ja nie potrafię się ocenić, wycenić, może jestem w tym zakresie fatalny. I to uczucie dodatkowo jeszcze potęguje to, że osoby, które są wokół mnie, które robią to samo lub mniej, mam wrażenie, że zarabiają więcej i nie do końca rozumiem to zjawisko. I teraz będzie twist. Absurd polega na tym, że jest mi na tyle dobrze w miejscu, w którym się znajduję lub na tyle mi się nie chce w sytuacji, w której jestem, że nic z tym nie robię. Ale hipotetycznie, żeby ten odcinek miał sens, zastanowić się chciałbym razem z wami po pierwsze właśnie jak wycenić, na ile jesteśmy warci, ile warta jest nasza godzina lub ile warta jest nasza praca, dlatego że na przykład Łukasz pracuje w systemie pracowym, on ucieka od systemu godzinowego z różnych przyczyn. Po drugie, żeby wiedzieć tak de facto, czy nie jesteśmy właśnie niedoceniani finansowo, czy my sami się trochę nie dampujemy w tym całym zakresie, czy nie powinniśmy reewaluować tej stawki, czy nie powinniśmy pójść negocjować w ogóle z przełożonym, ty słuchaj, bo na przykład wszyscy w Data Solutions czy w Data Science zarabiają po 25-30 tysięcy na rękę, a my tu dostajemy po 7, coś jest nieprawidłowego, tu są dane i tak dalej, czyli w jaki sposób się do tego wszystkiego przygotować. No bo może to jest, wiecie, kwestia taka, że ja patrzę na tych wszystkich ludzi wokół mnie, i mi tylko się wydaje, że robię więcej, że ja robię lepiej, że robię co innego i może czegoś nie dostrzegam. Więc mamy tak naprawdę trzy perspektywy i chciałbym usłyszeć od was właśnie, jak do tego wszystkiego podchodzimy.
Okej, dobra. To we w ten sposób. Gdy patrzymy w ogóle na kwestie wynagrodzenia, pieniędzy i rzeczy tego typu, to jest tylko jeden parametr, a dokładniej serio, pieniądze są elementem wynagrodzenia, a wynagrodzenie jest pochodną strategii. Strategii ciebie, twojej strategii. Żeby nie było, dam od razu przykład, o co chodzi, to będzie lepiej widać. Mamy młodego, mamy studenta. Student na rynku, bez szczególnych umiejętności, nikt nie zatrudnia ci juniorów. Ten delikwent musi się wbić na rynek. Czyli ma teraz dwa wymiary. Pierwszym to jest, ile pieniędzy przyniesie do domu, czyli ile ma chrupków. Drugi wymiar to jest, żeby zdobywać ten staw pracy w technologiach czy w rzeczach, w których będzie na niego popyt. Stąd się wzięły, zanim pojawił się ten boom w naszej branży, na przykład ja miałem praktyki bezpłatne, kiedy ja zaczynałem. To były praktyki, gdzie ja tam pracowałem 3 miesiące, przez pierwsze 2 miesiące nas uczyli, w 3 miesiąc odpracowywaliśmy, musieliśmy sobie znaleźć miejsce w ogóle, gdzie będziemy mieszkać i tak dalej. I nam się to mega opłacało i mega pasowało, bo te praktyki mnie bardzo dużo nauczyły, rozbudowały moje umiejętności i tak dalej. Czyli pierwsze to jest to, że gdy w ogóle patrzymy na zlecenia czy na wynagrodzenie w firmie, w wypadku to bardziej się chodzi o zlecenia, czyli dlaczego ja w ogóle biorę dane zlecenie, co ono mi da. Częścią tego będą pieniądze, oczywiście, i to bardzo istotną częścią, ale drugim komponentem jest to, jak to zlecenie, ta firma czy ta praca mapuje się na moją dalszą karierę. I to nie chodzi o wizję, gdzie się widzi za 5 lat. Okej, to jest pytanie ujawniające, żebyśmy mieli sami to powiedzieć, ale zwykle nie umiemy. Po prostu jakoś poruszamy się po nierzeczywistości z nadzieją, że gdzieś trafimy i nie umrzemy pod mostem, nie? Tak. Więc to jest ten pierwszy wymiar. Czyli, gdybym miał mieć, nie wiem, pracować w taki sposób, że w Żółwiu nigdy nie będzie ciężko się już musiał męczyć, będzie w miarę dobrze, ale i będzie w stanie utrzymać rodzinę, wszystko i tak dalej, ale jednocześnie będzie, nie wiem, Kopał rów i zakopywał rów. Kopał rów i zakopywał rów. Nieważne. Przepisujesz dokument z jednego drugi. Nieważne. Ale cały czas, do końca życia, to ja dziękuję, ale nie dam rady. Nawet gdyby mi podwoili pensję, czy średnie miesięczne, nawet tego, co mam dzisiaj. Czyli gdy ja w ogóle patrzę na to, to ja mam taki kilka wymiarów, które biorę pod uwagę, ale pierwsze pytanie, gdy pojawia mi się nowe zlecenie, to jest to, czemu ja chcę lub nie chcę brać tego zlecenia? I pierwsza rzecz, jeżeli nie chcę brać tego zlecenia, mogę, ale nie chcę, to na przykład 150% tego, co normalnie bym policzył. Jeżeli bardzo chcę, to mogę to nadal poproszę o 100, oczywiście, ale jestem skłonny zejść na przykład do 75, a w skrajnych wypadkach od 75 do 100 albo 0. Nigdy nie zejdę niżej.
Rekompensujesz sobie, tak? Po prostu tutaj
innymi wymiarami.
Innymi wymiarami.
I teraz popatrz, na przykład różni klienci. Jeżeli mam możliwość dywersyfikacji klientów, zrobić coś dla nowego klienta, wejść na nową branżę, zdobyć zamiast za to rekomendacje, to mi nie przeszkadza wziąć mniej pieniędzy, bo kolejne zlecenie mogę renegocjować wyżej. Bo gdy pierwsze zlecenie bierzesz, to jest ryzyko. Czyli znowu, bierzesz niedoświadczonego pracownika, bierz juniora, nie wiesz, czy będzie dobry junior, czy kiepski junior. Czyli jest wpisane ogromne ryzyko. Jeżeli bierzesz mediuma, czyli osobę już w jakimś doświadczeniu, to ten człowiek już ma doświadczenie, ktoś go zweryfikował, czyli ktoś poniósł to ryzyko i płacisz premię za to, że ktoś to ryzyko wziął.
Znaczy to ryzyko dalej jest, żeby nie było.
Tak, oczywiście.
Tylko, że jest odpowiednio mniejsze i mamy też inne mechanizmy mitygowania go, bo to nie jest tak nic, że wiesz, jak przychodzi ktokolwiek z rekrutacji, nawet senior, to jest dość duże ryzyko zawsze. W sensie, tylko, że jest odpowiednio mniejsze w stosunku do juniora, o którym kompletnie nic nie wiemy. Chyba, że to jest, jak to się mówi, oszust, wiecie, typu CV, czyli nakłamał tak dobrze w CV i tak dobrze jest w stanie się sprzedać na rekrutacji, że automatycznie podnosimy jego wartość. Ale coś, co usłyszałem, co chcę, żeby troszeczkę podkreślić w tym, co powiedziałeś, tak, wiesz, takie twoje reasumując, to jest to, że ty patrzysz na przez pryzmat zlecenia w kontekście nie finansowym, tylko sumarycznej wartości, czyli potencjału budowania relacji z klientem oraz innych elementów, które są dla ciebie istotne. I to jest wartość twojej godziny.
Tak, bo są dwa bardzo istotne czynniki w tym miejscu. Pierwszy jest taki, że mój czas nigdy nie wróci. Każda minuta, którą spędzam na pracy z klientem, to jest minuta, której nie spędzę z rodzicami, to jest minuta, której nie spędzę z moją żoną, a wszyscy prędzej czy później umieramy i entropia nas przegoni. Więc każda minuta, którą poświęcam ponad jakąś kwotę, którą chcę zarobić, jest minutą, którą naprawdę muszę być pewny, że jest tego warta. To jest ten pierwszy wymiar, prawda? A drugi wymiar to jest właśnie to, co tu jest powiedziane. Dlaczego biorę zlecenie? To jest coś, co mnie będzie różniło od was, bo znaczy nie całkowicie, tylko jako, że ja mam krótkie zlecenia, nigdy nie robię za godziny, jak sam powiedziałeś. Unikam tej pracy godzinowej jak ognia. To powoduje, że mogę pozwolić sobie, że pierwsze zlecenie z klientem wezmę mniejsze, o niższej przełożeniu itp. Jako, że nie mam stawki godzinowej, to się umawiamy na coś, co jest mniejszym projektem i każdy kolejny renegocjujemy. Czyli przeszły projekt nie stanowi dla mnie negatywnych konsekwencji, że przyszły projekt będzie tani. Czyli dla mnie takie małe zlecenie, czy tanie zlecenie, może być próbą obwąchania obu stron. Potem ryzyko z obu stron jest znane i wtedy jestem w stanie pójść z tym dalej. Dlatego między innymi ja nie mam stawki godzinowej.
To zadam ci inne pytanie. Czy oferujesz komukolwiek coś za darmo?
To nigdy nie jest darmo, ale czasami wymiar finansowy
nie mówię o wymiarze finansowym. Czy oferujesz za darmo swoje usługi finansowo?
Nigdy nie oferuję usług za darmo, ale na przykład, gdy mamy coś zrobić, początek próbuję w skalę na przykład fazy analizy problemu. Dopóki nie znam problemu, nie daję stawki. Więc jeżeli na przykład poświęcimy jakiś czas na doprecyzowanie problemu z klientem i minęło mi, nie wiem, 8, 9 godzin, czy 4, czy 3, czy coś takiego, to ja tych godzin, jeżeli z klientem nie będziemy pracowali dalej, to po prostu ich nie policzę. Więc z tej perspektywy jest za darmo. A jeżeli wezmę jakiś projekt, to te godziny będą w to wliczone wtedy. Więc wtedy, jak to jest fix, to nie ma znaczenia, czyli jest usztywnioną kwotę, bo ja próbuję strasznie rozłączyć ilość godzin od wyniku. Skomplikowana odpowiedź, ale chyba ma sens.
To ma sens, nie? To wiesz, jak masz tą taką fazę tak naprawdę z perspektywy, wiesz, obwąchiwania tam się, czy po prostu analizy tego, w co wchodzę, trochę dziwnie by było to jakby za to, tak z mojej perspektywy, nie? Ja pracuję w zupełnie innym formacie niż ty, Żółwiu. Byłoby dziwne tak jakby trochę za to kasować, jeżeli to jest, wiesz, na zasadzie bardziej ja tylko słucham I na razie nie poczynujemy żadnych kroków, nie robimy nic dalej, tak? Tak naprawdę, nie? Więc ja bym sobie, tak sobie, myślę, że jakbym był gdzieś na twoim miejscu, to pewnie wyznaczyłbym sobie coś na zasadzie takiego limitu czasowego, jakiegoś timeboxa. Że jeżeli na przykład, okej, dobra, tam mieliśmy tam 6-godzinne spotkanie, czas się skończył, jeżeli na przykład tam musimy kontynuować to i rozmawiać i tak dalej, to wtedy po prostu ustalmy jakieś tam warunki finansowe tam, żeby sobie tam po prostu to jakoś tam zrekompensować ten czas właśnie poświęcony, nie? Więc to chyba tak rozumiem tę twoją odpowiedź.
Tak, ale to jest elementem mojej strategii, bo są ludzie i znowu są konsultanci i większość konsultantów, popatrz, faza dopracowania problemu, przychodzi z jakimś z czymś i nie do końca w czym problem polega. Siadasz z konsultantem, rozmawiasz i z konsultantem dochodzisz do tego, jak wygląda problem i co trzeba z tym zrobić dalej. Często ta faza u różnych konsultantów też jest płatna, no bo to jest wykonanie pracy, pomóc ci w dopracowaniu ITP. To, że ja ten fragment robię za darmo, tak jakby za darmo, prawda? Czyli w ramach czegoś, co jest potencjalnym zleceniem, ale jeszcze nim nie jest, to jest element mojej strategii. Bo to wynika z tego, że ja nigdy nie chcę brać zlecenia, w którym nie jestem optymalnym rozwiązaniem. Nie chcę brać, o znowu, gdybym wziął zlecenie, w którym można znaleźć lepszego na rynku, to będziemy rywalizować ceną. To ja mogę tylko rywalizować ceną na serio. Mhm. Ale jeżeli jestem właścicielem pozycji, mogę to wyjaśnić zaraz, ale jeżeli ja kontroluję pozycję, to jestem bezkonkurencyjny. W tym momencie mamy bardzo czystą sytuację, czyli dolna granica to jest mój koszt, a górna granica to jest wartość dla organizacji zamawiającej. I to jest przedział, w którym poruszamy się cenowo.
Okej, okay, czyli ten twój koszt to jest cena, poniżej której po prostu nie opłaca ci się, tak jak koszt produkcji gry i nie wiem, wydrukowania gry czy czegokolwiek, poniżej którego po prostu nie ma sensu wejść, bo nie dość, że sprzedajemy, to jeszcze raczej oddajemy już coś poniżej kosztów realizacji, a górny pułap to jest, co faktycznie maksymalnie możesz wziąć, czyli cena twojej usługi to są jakaś forma widełek.
Tak. I to są widełki, w których się poruszasz, a jak nie jesteś w stanie. A czasami jest tak, że klient ma zupełnie inne wyobrażenie. I w tym momencie musisz zawsze być w stanie odejść od stołu, bo nie możesz robić poniżej kosztu. I teraz, gdzie się skalibrujesz na widełkach, zależy od pozostałych parametrów, lub czy weźmiesz zlecenie i od twojego ułożenia ITP. Dam wpierw przykład tych widełek, o co chodzi. Wyobraźmy sobie, że mamy taką sytuację, że mam napisać prostą aplikację, która coś tam robi, prawda? Nie wiem, usprawnia księgowość, załóżmy, nie? Idiotyczny przykład, ale niech będzie. I załóżmy, że mi to zajmie 200 godzin. I załóżmy, że ja sobie samemu liczę stawkę godzinową jakąś tam, prawda? Czyli 200 razy ta stawka z perspektywy tego, że w tym czasie mógłbym brać inne korzyści, inne zlecenie itp., to jest mój dół. Poniżej tego nie zejdę lub nie powinienem zejść, bo ten czas mógłbym spędzić na innych rzeczach, no nie? No. To jest dół. Ale góra, jeżeli załóżmy klient zyskuje dzięki mojemu usprawnieniu 500 tysięcy złotych, to to jest 500 tysięcy złotych. Załóżmy, że dół będzie 10 tysięcy, góra jest 500 tysięcy. To znaczy, że gdzieś w tym zakresie manipulujemy. Nigdy nie wyjdę powyżej 500, nigdy nie zejdę poniżej 10. I teraz mamy ryzyko. Klient nie wie, a kto to jest ten koleś? Czy on mi to zrobi dobrze? Czy będzie jakiś support? Ryzyko powoduje, że na pewno nie będzie 500, nie? Co więcej, gdy to 500, to wszystkie korzyści materializują się na mnie. I teraz to jest prawdziwy zakres, w jakim się poruszamy. I jeżeli mamy stawkę godzinową, to co się dzieje, to jest, że jeżeli ja jako deweloper robię rzeczy dobrze i zrobię to za powiedzmy 30 tysięcy, to jeżeli jestem lepszy i zrobię za 20 tysięcy, to ja mam mniejsze korzyści, czyli czas i koszty pozyskania klienta dramatycznie są dla mnie kosztem, czyli mi się opłaca robić wolniej, opłaca robić gorzej. A jeżeli robię w ten sposób, to wszystkie bonusy z efektywności materializują się na mnie. I mogę się skupić na tym, żeby maksymalnie dostarczyć wartość klientowi. Czyli mogę brać zlecenia, których normalnie inni nie są w stanie wziąć, bo nie mają mojego zestawu kompetencji.
Okej, ale to jest forma monopolu. I monopol daje ci zupełnie inne uprawnienia, ale w większości wypadków, tak, jak mówimy o takiej sytuacji, to raczej poruszamy się w tej grze ryzyk. Czyli ten, który więcej ryzykuje, ma prawo przeciągnąć linę w swoim kierunku bardziej, nie? Bo to jest kwestia percepcyjna lub kwestia dowodowa, czyli że faktycznie można to w jakimś stopniu udowodnić. Więc wiesz, jakbyśmy tak przeskoczyli na nasze, bo to, co mówisz, jest naprawdę fenomenalne. Ja się z tobą zgadzam, bo ja uprawiam podobne sporty, jak pracę konsultingową prowadzę. Czyli mniej więcej wiem, jaka jest moja bazowa wartość, poniżej której po prostu nie opłaca mi się schodzić, bo jak zejdę poniżej niej, to w tym momencie no po prostu to jest bzdura. To jest sprzedawanie moich umiejętności, mojego doświadczenia poniżej kosztów niejednego juniora. I to już by było też krzywdzące dla rynku, nie? Prawda? Dawać taki przykład. Mm-hmm. Bo krzywdzące dla rynku też jest drugą stronę zawyżanie stawek i skakanie powyżej, bo jeżeli ktoś zrobi precedens, to znowu kazus Real Madryt, Figo poszedł za 66 baniek, więc w tym momencie nawet osoby średnie automatycznie widełki ciągną je w górę, prawda? I trzeba za nie więcej płacić.
I tylko jedną rzecz powiem, no. Ty pozwolisz. Jedną jedyną. Bo każdy z nas ma monopol na jakiejś pozycji. Teraz, o co mi chodzi? To jest coś, czego nauczyłem się od Scotta Adamsa, czyli twórcy Dilberta. Adams powiedział coś takiego. On ma średnie warty. On nie ma genialnych wartów, on ma średnie warty. On jest średnim rysownikiem, nie ma genialnych. Są lepsi rysownicy od niego mm-hmm. i on nieźle zna świat korporacyjny, ale nie jest taki dobry jak ludzie, którzy to konsultują. Ale na iloczynie tych trzech, iloczynie zbiorów, czyli na osi warty, rysunki oraz
korporacje,
tak? On jest najlepszy. On jest właścicielem pozycji twórca Dilberta.
No tak. Mhm.
I każdy z nas, każda z nas i każdy z nas jest, może być właścicielem jakiejś pozycji i teraz wtedy mowę, i to jest ten konflikt pomiędzy powiedzmy konsultantami i firmami. Firmy próbują sprawić, by ludzie byli maksymalnie wymienni, czyli żeby pracownik, żeby dało się mieć jedną osobę za drugą, bo dzięki temu firma ma przewidywalność, ma bezpieczeństwo, ma tego typu rzeczy, mhm. ale automatycznie to powoduje, że powiedzmy wartość pracy wartość pracownika z uwagi na konkurencję, którą może wziąć dla siebie, spada. A konsultant próbuje zdobyć pozycję, jak najwięcej pozycji, w których jest dominujący, bo dzięki temu staje się najlepszym rozwiązaniem problemu i wtedy nie wybieramy sobie jednego z N konsultantów, tylko wybieramy tych konsultantów, którzy akurat perfekcyjnie rozwiązują problem, jeżeli większą wartość ma dla mnie rozwiązanie problemu niż na przykład wzięcie kogoś mniej optymalnego.
Tak, ale wiesz, mówimy tutaj o przypadku, bym powiedział, dość ciekawym, bo z jednej strony fajnie być unicornem, ale z drugiej strony jak się mam porównywać z innymi, prawda? Bo teraz nic to nie zowąd. Powiem ci, dlaczego to pytam. Jak sprawdzałem, czy jestem źle opłacany, czy dobrze opłacany, to zrobiłem w pewnym momencie coś, co robię ja jako pracując z danymi. Zebrałem dane, po prostu zrobiłem research, zweryfikowałem na bazie pewnego modelu, czyli znowu porównałem ludzi w różnych zakresach, stwierdziłem, czy faktycznie oni zarabiają więcej przy tych samych kompetencjach i przy tym samym, co jest wymagane od nich. Co jest wyżej doceniane, co jest wyżej oceniane, bo to też jest, to się mówi, jak to ładnie, to jest kwestia lokalna. Czyli w danej firmie niektóre rzeczy są doceniane i oceniane, ale nie są wspomniane, prawda? I w taki sposób naukowy byłem w stanie przy pewnym przybliżeniu i marginesie błędu, który po prostu istnieje, bo dlatego, że moja wiedza nie jest kompletna, to jest model w końcu uproszczenie, byłem w stanie stwierdzić, że jestem około 35% poniżej widełek, znaczy poniżej tego, co powinienem zarabiać przy moim skillsecie, tym, co robię i tym, co potencjalnie mogę dawać, ale w kontekście lokalnym, czyli w kontekście Śląsk i tutaj, wiesz, w tym rejonie, dlatego że jak zrobiłem to samo doświadczenie na poziomie Warszawy, na poziomie Londynu, na poziomie Norwegii, to wyszło, że mówimy po pierwsze o różnych wymaganiach, a po drugie o też różnych w ogóle podstawach, nie? Bo to, co u nas jest górą, sufitem, tam u nich jest jałmużną czasami, dlatego że tyle dostają po tym, jak norweskie podatki się już skończą nad tobą pastwić. I to jest rzecz, tak zwany poziom, za który nie wyżyjesz. I wiesz, te doświadczenia faktycznie pozwoliły mi zrozumieć, że mam pewne unikalne cechy, mam pewne unikalne umiejętności i nie potrafię ich wycenić. Dosłownie. To jest, wiesz, ten aspekt unikalności jest strasznie trudny do wyceny, bo nie mam z kim się porównać, więc mogę powiedzieć znowu na zasadzie widełek, że to jest minimum, bo czuję, że jestem lepszy od tych i to od tych, ale sufitu nie widzę. I wiesz, i tu jest ten mój taki jakby drugi problem, że w momencie, w którym się porównuję się z kimś i jestem w stanie, wiesz, wytyczyć pewne rzeczy, zrobić pewien, nazwijmy to skill assessment, tak? Zweryfikować, porównać się, zrobić jakieś, wiesz, testy, zobaczyć, co oni robią w projekcie, co ja robię w projekcie, lub nawet skorzystać z jakichś tam, wiesz, porad osób doświadczonych, którzy zajmują się takim assessmentem naprawdę w rzeczywistości, ale po przekroczeniu tej granicy stania się tym unicornem. Im bardziej jestem tym unicornem, tym bardziej ja się czuję nie dość, że niedowartościowany, ale też niedoedukowany, o ile niedowartościowany.
No tak, no bo im bardziej jesteś tym unicornem, to jakby całe, jakby cała odpowiedzialność za porównywanie się, no to jakby jest, spoczywa na tobie, nie? Bo jest coraz trudniej się porównać, bo jesteś coraz bardziej wyjątkowy, nie ma się z kim tak jakby porównywać, więc jest coraz trudniej tak naprawdę wtedy wycena siebie, bo już nie możesz po prostu na porównaniu tak bardzo gdzieś tam polegać, nie? A dla mnie to jest bardzo gdzieś tam właśnie ciekawe, czyli ten sposób gdzieś tam porównywania się. Bo pamiętam, jak właśnie zagadałeś do mnie, że będziemy rozmawiać gdzieś tam o tym temacie, to zastanawiałem się, w jaki sposób gdzieś do tego będziemy podchodzić, ponieważ dla mnie w ogóle temat, bym powiedział, wyceniania siebie i kasy generalnie w miejscu pracy jest strasznie nudny, ja go bardzo nie lubię. Zawsze śmieję się na ten temat, że rozmowa o finansach gdzieś tam w miejscu pracy, a często mi się to zdarza z roli lidera, jest dla mnie jakby najbardziej nudnym elementem mojej pracy. Bo
nudnym czy tak problematycznym?
Nudnym. Nudnym po prostu, bo dla mnie osobiście pieniądze są tak niskim motywatorem, że bardzo rzadko o nich myślę. I myślę tylko o nich wtedy tak naprawdę, kiedy właśnie zastanawiam się nad zmianą pracy, nad czymkolwiek takim.
Tak, ale wiesz, mówisz o sobie w roli lidera, więc muszę dopytać z dziennikarskiej, że tak powiem, zależności. Bo ty mówisz o sobie, ale czy osoby, które z tobą rozmawiają, mają dokładnie takie same przeświadczenie, bo to mówisz, że dla ciebie jest nudne i czy, wiesz, w tej roli lidera, w kontekście na przykład negocjacji z drugim jako swoim pracownikiem, dla ciebie też to jest nudne i też w taki sposób to jakby dewaluujesz, czy wiesz, masz na to inne patrzenie?
Znaczy, dewaluuję to na takiej zasadzie, że jest to na pewno najmniej taka, bym powiedział, atrakcyjna rzecz, którą robię w pracy, natomiast z racji roli mojej i bycia po prostu zawodowcem, profesjonalistą, muszę się do niej odpowiednio przyłożyć, bo też rozumiem, że jest ona ważna dla osoby, z którą rozmawiam, tak? I z perspektywy nazwać to szacunku do tego, muszę odpowiednio podejść do tej rozmowy, tak? Więc o ile sam temat jest dla mnie nudny, no to z perspektywy obowiązku podchodzę do niego odpowiednio w rozmowach. I tutaj właśnie dochodzimy do tego jakby tam porównywania się, czyli jak ja sobie gdzieś tam ten temat zaopiekowałem, bo przez wiele, wiele lat nie musiałem tego robić, bo pracowałem w jednym miejscu pracy przez prawie 10 lat i tak można powiedzieć, trochę ktoś za mnie o mojej wartości tak jakby myślał i nie miałem tego problemu. Kiedy zaczynałem być bardziej otwarty i lawirować po rynku pracy, musiałem się do tego jakby gdzieś tam bardziej przykładać. I fajne jest to, co powiedziałeś, Bartek, czyli jakby porównywanie się z innymi, nie? I takie, ja może podrzucę po prostu sposoby, w jaki ja to robię i może ktoś to podchwyci albo uzna to za głupie lub nieprzydatne. Na przykład, ja nie wiem, czy mówiłem to tutaj na podcaście, możecie mi tam przypomnieć o tym, ale mówiłem o kanale Agile for Humans na YouTubie i o takim programie, który oni stosują, że codziennie rano mają takie 10-minutowe materiały, w których odpowiadają sobie na jakieś pytanie albo rozwijają jakąś kwestię. Na przykład ostatnio był taki temat związany z tym, że Scrum Master razem z zespołem przez 12 sprintów nikomu nic nie pokazują, co robią, nie releasują, tylko trzymają to za siebie i cały czas sobie odpowiadają, że jeszcze nie teraz, nie? I co robisz, nie? Tak jakby pytanie było oni, na które starali się odpowiedzieć. I ja sobie taki wewnętrzny challenge robię, tak jakby sam dla siebie, czyli najpierw ja odpowiadam na to pytanie bez obejrzenia tego materiału, po prostu tylko przeczytam sobie temat i odpowiadam na nie, jakby zestawiam się z nim i potem słucham ich, czyli tam powiedzmy Ryana Millera i tada, ich odpowiedzi. I to mi daje taki wewnętrzny assessment, okej, dobra, właśnie się sprawdzam z dwoma osobami prowadzącymi szkółkę Agile, tam certyfikującą między innymi gdzieś tam Scrum Masterów, Product Ownerów i tak dalej. I zestawiam moją wiedzę i mój sposób rozwiązania problemu z nimi. I w ten sposób gdzieś tam już siebie reewaluuję, tak jakby moje podejście, nie? To samo robię na przykład poprzez wchodzenie w różnego rodzaju dyskusje w social mediach czy w community z różnymi osobami na świecie. Bardzo to lubię robić szczególnie w komentarzach na LinkedIn, bo jest dużo takich osób, które bardzo takie mądre myśli lubią rzucać skramowe czy tam agile'owe. Ja zawsze wtedy lubię troszeczkę podopytywać, gdzieś wrzucić jakiś tak jakby kij w mrowisko i zadać jakieś ważne pytanie, czy po prostu czasem w ogóle skontrować na przykład kogoś myśl, czy wypowiedź i zastanawiam się wtedy, no, jak ta osoba odpowie, co zrobi i tak dalej. I to może gdzieś tam jest trochę świńskie, ale potem sprawdzam sobie, kim ta osoba jest ile ma tytułów po przecinku na LinkedInie, ile certyfikatów porobiła i tak dalej. I również to w pewien sposób jakby też odnoszę jakby się do siebie. Więc ja bym to trochę skrócił i powiedział tak, że bycie częścią jakiegoś community. Troszeczkę networkingu, rozmowy, chodzenie na przykład na meetupy, rozmowa z ludźmi i tak dalej, to jest sposób reewaluacji gdzieś tam siebie.
Czyli,
nie?
Czyli też lokalne. Tak ja czyli też mówimy o, to, ty masz dokładnie takie same podejście, czyli nie ma co uderzać globalnie, bo globalnie to znowu, wiesz, tego tworzymy
znaczy,
jakiś
pytanie,
klaster.
Pytanie, jak nazwiesz globalnie, nie? Bo wiesz, ci goście z tego Agile for Humans to są goście ze Stanów Zjednoczonych.
Ja nie mówię lokalnie, miejscowo. Chodzi mi, wiesz, o zrobienie klastra w rozumieniu danych, czyli wiesz, zmniejszasz jakby kopułę ludzi globalnie, miliony deweloperów,
okay.
Do pewnego podzbioru lokalnego. Przepraszam, użyłem słowa lokalne, to tak jak mówienie minimum, maksimum, lokalne i tak dalej. Trochę mi się język polątał.
To znaczy, na pewno, wiesz, grupę zawężam do, na przykład do osób pełniących podobne role jak ja, będące dla mnie jakimiś tam osobami, z których sobie cenię pod kątem wiedzy, wartości.
No i po tych zadaniach to też raczej sądzisz, że to są te zadania, które ty też wykonujesz, skoro się nimi challenge'ujesz. Tak. Bo jakbyś, wiesz, dostał w mordę tak jeden, drugi, trzeci raz case'em, którego kompletnie nie rozumiesz, to albo przestałbyś słuchać tego podcastu, albo przestałbyś się reewaluować, bo nie miałoby to sensu.
Albo to by był dla mnie sygnał, że okej, dobra, czyli skoro ci goście się z tym spotykają, to może ja powinienem się w tym momencie rozwinąć tutaj, nie? Więc pod takim kątem,
no i tak,
nie?
I to jest to wspomniane właśnie, wiesz, w kontekście tego, jak się oceniałem ostatnio, to się zastanawiałem właśnie, czy nie istnieje jakaś, nie wiem, nazwijmy to przestrzeń, dziura, czy tak jak teraz wspomniałeś, w kontekście, wiesz, moich umiejętności, czy mojego doświadczenia, czy mojego portfolio, takiego składaka, że po prostu nie dostarczam odpowiedniej wartości, żeby żądać większej ceny za to.
Nie.
Ja mówię o percepcji. Ja mówię o percepcji. Ja nie mówię, że tak faktycznie, wiesz, to jest ta myśl, że jak widzisz ludzi wokół siebie, którzy zarabiają po 3 do 5 tysięcy więcej, rzucam przykładową, wiesz, wartością i ty idziesz do przełożonego i na przykład mówisz, ja też chciałbym, ale nie mam tak de facto, wiesz, nic do zaoferowania więcej, tylko też chciałbym zarabiać kasę więcej, wiesz, bo oni zarabiają i sądzę, że ten to mogę dostać i spotkałem się z takim czymś, że nie dostaniesz, koniec.
To jest problem Gombrowicza, co teraz mówisz.
O, jedziemy literaturą.
Jedziemy literaturą, dokładnie. A dokładniej chodzi o gębę. Na polskim to miałem, więc jeszcze pamiętam. Mi się to strasznie podobało. Na czym polega kłopot? Jeżeli ktoś jest klaunem klasowym, to wiesz, to jest pierwsze 2 lata był klaunem klasowym, trzecim i czwartym roku nie będzie kujonem. To jest do końca życia klaun klasowy, kropka. Ma gębę, nic sobie nie zrobi.
Tak.
Jeżeli mamy delikwenta, no to jest powód, dla którego ultimata nie działają. Jeżeli ktoś stawia ultimatum, nie mówię ty, po prostu mówię o sytuacji, że coś nie wiem, o, idę i mówię, podwyżki, lider mówi nie, ja mówię okej, to jak za drugim, trzecim, czwartym razem pójdę, już mam gębę człowieka, który prosi o podwyżkę i powie się mu okej i nic się nie dzieje. To jest o to chodzi. To jest problem oczekiwań i
to
jest,
wiesz,
problem gęby.
To masz przycisk atomowy. Jeżeli grozisz przyciskiem atomowym, to musisz go użyć w momencie, w którym nie zostanie spełnione ultimatum, bo inaczej to jest, wiesz, każdy ma prawo powiedzieć, jak w pokerze sprawdzam, a jak raz usłyszysz, że ta osoba nie ma tych w rękach, to zauważasz te tiki nerwowe i tak dalej, więc już wiesz, kiedy nawet nie musisz sprawdzać, po prostu wiesz, że nie warto to robić, bo ta osoba nic nie zrobi, nie? Na przykład takie permanentne co 2 tygodnie grożenie, na przykład, nie wiem, odejściem, albo że przejdę do innej jednostki biznesowej, albo cokolwiek innego, to jest dokładnie taki sam kasus, ale wiesz, w momencie, w którym ja podchodzę do stołu, bo znowu, ja mam takie coś w głowie, które chyba mi ty włożyłeś właśnie, Żółwiu, chyba 7 czy 8 lat temu, że to nie jest kwestia, na ile jestem wart, tylko ile ludzie chcą za mnie zapłacić. Albo ile chcą ludzie za mnie zapłacić za to, żebym nie odszedł do innej firmy. Tak jakby, wiesz, jak w Formule 1, że jesteśmy w stanie ci dać 20% przez cały rok na przykład, tylko żebyś przez ten rok nie pracował dla innego zespołu technicznego. I wiesz, to jest ta myśl główna, więc w momencie, w którym ja się oceniam przez tę myśl, to ja myślę właśnie, okej, skoro nie chcą za mnie więcej zapłacić, to nie, że ja jestem nie jestem wart tej kasy, tylko gdzie jest ten value gap? Gdzie jest to, co powinienem, wiesz, dodatkowego dorzucić, żeby móc to? I absurd polega na tym, i to jest częste, że patrzymy przez wartość finansową osób właśnie przez pryzmat jakichś tam takich właśnie bym powiedział, naleciałości osobowościowych, które nie są rzeczami wartościowymi, jako tej pierwszej wartości, wiesz. Tylko na przykład wydaje mi się, że jesteś najlepszą osobą w firmie, nie? Nikt nie powiedział ci do tej pory sprawdzam, bo nikt nie jest na tyle dobry. Ty się możesz obijać, możesz inne rzeczy robić i tak dalej, ale dalej ci tyle płacimy, bo no w sumie nawet już nawet nie wiemy dlaczego, nie? Ale no wiesz, takie dość ciekawe absurdy. Czyli nie mówimy tu o takich walorach, jak my wykorzystujemy, czyli na przykład porównywanie się przez pewien model, ale to dalej model, który powinien być w jakimś stopniu deterministyczny, albo model, który był w jakimś stopniu naukowy, czyli wiesz, dało się powtórzyć to samo doświadczenie. On jest, wiem, że on jest wybrakowany, ale to wiesz, nadal się porównujemy w jakichś pewnych aspektach. Na przykład ja bym się jako specjalista od danych, big data i tak dalej, to sprawdzam się w tym zakresie z osobami, bo na 100% istnieje ta osoba, z którą na przykład się porównuje, ona ma inne doświadczenie, ale mnie nie interesuje praca w tej roli, czy na tym stanowisku, czy w takiej firmie, która nie jest z tym związana, więc wiesz, to jest ten mój pryzmat porównawczy.
Dobra, to spróbuję na to odpowiedzieć, bo tutaj, bo i to, co powiedział Tomek, to powiedział ty, wpierw ta jedna rzecz. Tomek powiedział o ewaluacji czegoś w zakresie lokalnego zbioru danych, ale to jest ewaluacja globalna, bo z USA, prawda? Mhm. Ale tutaj jest coś takiego, patrzcie, załóżcie, że jestem najlepszym fizykiem jądrowym na świecie, specjalizującym się w elektrowniach atomowych, dobra?
Według twojej zasady, czyli że w przestrzeni 5 metrów, czy tam 50 metrów nie ma innej osoby.
Jestem ekspertem,
więc tak, mogę sobie to założyć bez żadnego problemu.
Okej, ale że naprawdę jestem ekspertem na skalę światową, ale jak długo mieszkam w Gliwicach, tak długo nie będę pracował jako ekspert od elektrowni atomowych, nikt nie potrafi mnie wykorzystać w tym wymiarze. To jest pierwsza rzecz. Załóżmy, że mamy sytuację taką, że jesteśmy, dobra, ty akurat jesteś specjalistą od big data, dobrej klasy, więc jeżeli nie potrafią ciebie wykorzystać, mam na myśli wziąć ciebie jako trybik, wsadzić do maszyny w odpowiednim miejscu, żeby od razu czerpać korzyść z tego, to znaczy, że nie jesteś rozpatrywany jako specjalista big data. Mhm. Ja powiem więcej. Może nawet istnieć projekt Big Data, ale jeżeli ciebie się nie wsadzi do tego projektu w to miejsce i nie będzie przynosił korzyści po 2 miesiącach, załóżmy, materializował powiedzmy tych 100 tysięcy miesięcznie, to nikt ci nie zaproponuje tych powiedzmy 50 tysięcy miesięcznie. Czyli pierwsza rzecz to jest lokalność z perspektywy, lokalność miejsca i lokalność umiejętności użycia. Czyli w tym momencie, bo to jest to posiadanie pozycji. Możesz mieć najlepszą pozycję w Big Data w Polsce, ale jeżeli aplikujesz tylko do pracy w, nie wiem, w Ochocku, to w tym momencie będziesz rozpatrywany jako programista tego, co jest w Ochocku, a nie jako specjalista od Big Data.
Znaczy będziesz rozpatrywany przez to, co pracodawca potrzebuje, tak?
Tak, popyt, nie podaw.
No tak, dokładnie.
To jest tak. Pierwszy, powiedzmy, problem i element. Druga rzecz to jest to, że czemu Gombrowicz jest mądrzejszy niż tylko to, co ja powiedziałem? Bo Gęba mówi, że nie ma znaczenia to, że my się zmieniamy, że my jesteśmy coraz bardziej różni, ale stara gęba jest na twarzy i nie umiemy jej zdjąć. Czyli jeżeli inni postrzegają nas w konkretny sposób, to dla nich to jest prawda. Czyli załóżmy, nikt się nie spodziewał, że ja odejdę z firmy. Naprawdę nikt nie wie, że ja to zrobię, bo nie znajdzie się inna firma, która by mnie chciała wykorzystać, w której ja się będę tak dobrze czuł, w której będą takie rzeczy. Percepcja była taka, że ja nie mam po co odchodzić, bo w żadnej innej firmie nie będę tak dobrze wykorzystany jak w tej i przede wszystkim w żadnej nie będę się tak dobrze czuł, bo ja byłem z nią zżyty, poziomy kultury i tak dalej, i tak dalej. Więc nikt by mi nie zaproponował podwyżki, bo nie było ryzyka, że odejdę. Ja mogę próbować negocjować podwyżkę, ale nie ma tego ryzyka. Mhm. Nikt by się nie spodziewał, że ja odejdę, bo mam gębę osoby lojalnej, prawda?
Trochę opisujesz moje życie.
Wiem, ale próbuję po prostu pokazać, że
wiem,
to jest
ale sprzedaję wszystkie moje karty na wizji, dzięki. Naprawdę to jest fenomenalne, nie? Jeszcze powiedz, że nie potrafię mówić nie, to już będę kompletnie usmażony.
Ale ja nie mówiłem o tobie. Akurat ja miałem taką percepcję. Nikt nigdy nie sugerowałby mi przecież tego właśnie dlatego. W momencie, jak składałem papiery, ludzie nie wierzyli, że ja to robię, bo to nie miało sensu. Po prostu ja zamiast szukać innej firmy założę własną, no nie? To była ta różnica. To była ta dzika karta, której się nikt nie spodziewał. Ale to jest to. To są trzy wymiary. Czy pozycję, którą ty posiadasz, inni potrafią użyć? Czy jesteś postrzegany jako osoba, która jak tego nie dostanie, to jest to. Czy trzeba ci zapłacić, żeby cię zatrzymać? To jest druga rzecz. Potem czy jeżeli cię zatrzymamy, to damy radę cię użyć potem i czy jesteś wystarczająco zadowolony, bo nikt nie chce płacić pracownikowi. To jest druga rzecz, co ja robię wszystko na fiksach. Jeżeli robię na godziny, to jako konsultant jestem centrum kosztów. Jeżeli robię pod wartość, tylko mam się gdzieś wartość projektu, to przez negację potrafię udowodnić, nie byłoby mnie tutaj, to by się nie stało. I to powoduje, że nie jestem rozpatrywany jako centrum kosztów, tylko jako element produkcji, maszyny produkującej.
Zysków nawet.
Jak zysków, jak gdybym był w sprzedaży. To jest to. A trzecia rzecz, czy w miejscu, w którym jesteś, bo to są te benchmarki, o których Tomek mówił, gdy się da się porównywać. Tak? Nie, ty akurat mówisz, Bartku, że inni deweloperzy, inni seniorzy, inni big datowcy, inni ci w Gliwicach, w Warszawie, są benchmarki. Ja robię dokładnie to samo. Na przykład wiem, ile kosztuje szkolenie dniowe czy dwudniowe i zawsze próbuję sprzedawać przy górnych granicach. Dlaczego? Bo ja nie chcę rywalizować ceną, tylko wartością. Gdybym sprzedawał je zbyt tanio, to po pierwsze mi się to nie opłaca, za dużo będę pracował, a po drugie nikt kupujący to nie uwierzy, że jestem dobry. Bo dlaczego liczę sobie tak mało?
Jest jeszcze jeden aspekt, który warto podkreślić. Dlatego chciałem cię podpuścić, żebyś to powiedział w kontekście, wiesz, sprzedawania za darmo. To już wielokrotnie padło. Jeżeli dajesz coś za darmo, to ludzie nie do końca rozumieją ceny tej rzeczy, którą dostają, więc ja wielokrotnie organizując różnego rodzaju eventy, w którym rozdawaliśmy wejściówki za darmo, miałem obłożenie maksymalne na poziomie 70%, bo ludzie jako, że coś było za darmo, nie czuli wartości tego, więc wiesz, nawet nie przyjeżdżali, mieli to wszystko w nosie. I tak samo, jeżeli bym na przykład zgodził się na to, żeby płacili mi, weźmy 35 zł za godzinę, taka abstrakcyjna, wiecie, kwota, ale pokazująca pewne rzeczy. Potem sobie muszę na fakturze odliczyć te wszystkie magiczne rzeczy, które Polski Ład mi każe odliczyć, więc będę bardzo stratny. Ale to też pokazuje, że osoby, które muszą tyle zapłacić, nie będą ceniły sobie mojej godziny według wartości, bo jest śmiesznie tania. Jest tańsza niż książka za godzinę, prawda? Więc skoro stać mnie na to, żeby, wiesz, na przykład w cenie jednej książki w Amazonie amerykańskiej mieć 4 godziny Michalskiego, to gdzie to jest problem? Niech on sobie siedzi, nawet poczeka godzinę przed, wiesz, przed klasą, czy przed salą ten spotkań, albo na przykład będę marnował jego czas na, nie wiem, na inne rzeczy. Bo to też jest kwestia, że cena też dyktuje niestety w obecnym biznesie formę szacunku do mnie i do tego, co realizuję, jeżeli sprzedaje się za godzinę. To jest istotne. Bo jeżeli bym to robił w postaci usługi i to ja mam, no, wiecie, możliwość praktycznie określenia, co i w jaki sposób robię, o ile dostarczam wartość, to jest to zupełnie innego rodzaju budowanie relacji i sygnalizacji potrzeb. Ale w momencie, w którym, wiesz, rozliczamy się za godzinę, to trochę tak to brzmi jak Michalski na akord.
Swoją drogą, to co teraz powiedziałeś jest jedną z rzeczy, którą ja wykorzystywałem, jak jeszcze pracowałem w firmie, jako mechanizm negocjacji podwyżki, a mianowicie to było w ten sposób. Jeżeli podczas pracy, moja godzina jest tak tania, że ja mogę robić takie, wiecie, odpowiednik przynoszenia kawy, wiecie, ten typ zadań, ten typ tasków, ten typ rzeczy, to znaczy, że po prostu ja za mało zarabiam, bo gdybym zarabiał odpowiednio dużo, to nikt mnie na to nie wyśle. Jest powód, czemu dyrektorzy kiedyś mieli asystentów, prawda? Bo godzina pracy dyrektora jest na tyle warta, że musi mieć sekretarkę, czy sekretarza, czy asystentkę, czy
nadal
asystenta.
Mają.
Ja nie mam. Ja mam asystentkę w sumie wirtualną, więc jest dobrze.
W telefonie. Asystenta. A jeszcze kolejną kwestią w sumie, którą myślę, że warto by gdzieś tutaj poruszyć w tej dyskusji, jest, ona zahacza trochę o to, co powiedziałeś gdzieś tam na samym początku, Żółwio, czyli tak jakby o tej wycenianiu tak jakby tej godziny spędzonej w projekcie nad zadaniem i tak dalej pod kątem tego, co mógłbym robić innego z tym czasem, nie? I tam powiedziałeś przykłady właśnie rodziny, tam spędzania czasu z żoną i tak dalej. Wydaje mi się, że ważne tutaj jest też tak, że to pod kątem oceniania tak jakby każdej godziny spędzonej w tym projekcie, w tym produkcie, pod kątem tego, czy ja czasem nie tracę czegoś pod kątem mojej kariery czy przyszłości. Bo na przykład ja jestem osobą, która gdzieś tam pytana na przykład przez rodzinę, która nie jest przyzwyczajona do rynku IT i zmiany pracy, co na przykład tam 2 lata, tylko zupełnie inny model pracowania u jednego pracodawcy przez całe życie jest wmontowany gdzieś tam w podświadomość. Zawsze dostaję te pytania, no ale to czemu, co się dzieje i tak dalej. I ostatnio, jak próbowałem to wytłumaczyć, to tak przyszedł mi do głowy taki przykład, że wiesz, to jest tak jakbym przyszedł na przykład do jakiejś drużyny piłkarskiej jako defensywny pomocnik, i gram w drużynie, w której jest tylko dwóch centralnych ofensywnych, nie? I tam mnie wrzucają na tą rolę i ciągle tylko obiecują, że no kiedyś będziemy grali, tak? Tym defensywnym pomocnikiem, kiedyś będziesz w tej roli, tak? Jeszcze nie teraz, jeszcze dwa mecze, jeszcze pogramy i tak dalej. I trzeba sobie zdać sprawę, że na przykład po roku takiej pracy utracimy zdolności bycia defensywnym pomocnikiem, tak? I każda godzina spędzona dalej w tym miejscu, w tej roli, tak naprawdę czy nie szkodzi w tym, gdzie chcemy być, gdzie chcemy tak by być w przyszłości. I to jest też, wydaje mi się, ważne, żeby sobie tak by zdać sprawę z tego, gdzie się idzie, kim się chce być, w jakiej roli chce się gdzieś tam pracować i oceniać też jakby swoją wartość właśnie pod tym kątem, czy bycie w miejscu, w którym obecnie jestem, nie powoduje, że jakby zamyka mi drogę, czy obniżę nawet moją wartość pójścia gdzieś, bo w drugiej firmie, do której przyjdę i będę chciał być faktycznie w tej roli, okaże się, że zatraciłem pewne mechanizmy albo nabrałem innych mechanizmów, które są błędne i tak dalej, nie? Więc wydaje mi się, że to jest też taki ważny temat jeszcze do podchwycenia w to pod kątem samooceny, samooceniania się i patrzenia na swoją wartość.
No wiesz, ale to mamy taką dywagację, bo tak suma summarum to pracodawca to jest zawsze jakiś amplifikator, czy jakiś tam, nie wiem, wyzwalacz, czy cokolwiek innego w kontekście twojej kariery i twojego wzrostu, prawda? To powinno być tak, że jeżeli masz wizję na siebie, to pracodawca powinien ci po tym timeline'ie przesuwać odpowiednio szybko, żebyś do odpowiednie miejsce dotarł, prawda? Ale mówimy tutaj o realistycznych, wiesz, kwestiach, a nie, że 3 lata pracy w IT i ty już jesteś mega seniorem, mistrzem i wiesz, wszystkie zęby postradałeś, tam pozjadałeś wszystkie zmysły i tak dalej, ale to, wiesz, to jest kwestia taka, że właśnie, wiesz, w kontekście i rozwoju i możliwości i innych rzeczy, trzeba sobie zadać to odpowiednie pytanie, czy ja jestem w odpowiednim miejscu, czy jeżeli teraz nic nie zrobię, na przykład nie wykonam tego ruchu, to tak jak ty mówiłeś o defensywnym pomocniku, ale możemy mówić, wiesz, o finansach i innych rzeczach w kontekście na przykład presji ekonomicznej, którą każdy z nas posiada w jakiejś formie, więc niech kto pierwszy nie brał kiedyś kredytu, niech rzuci kamieniem i niech, że tak powiem, zrozumie, jak to bardzo boli, kiedy nic od nic są pewne zmiany z tym związane, na przykład w polskim ustawodawstwie, o którym mówiliśmy chyba odcinek temu, czy 2 odcinki temu. I wiesz, i to są takie kwestie, że znowu, w zależności od tego, kim jesteśmy, patrzymy na swoją karierę różnorako. Bo ja na przykład, jeżeli czekam na ten projekt i faktycznie dostanę ten projekt, bo ta obietnica zostanie zrealizowana, ale to jest projekt dla mnie rozwojowy, to jestem w stanie zejść z ceny. I chociaż wiem na przykład, że rynek płaci 30%, to po pierwsze, każda zmiana jest kosztowna emocjonalnie. Każda zmiana wiąże się z na przykład z utratą kontaktów z kolegami, bo wszyscy, wiecie, jak w liceum, tak, zobaczymy się po maturze, będziemy do siebie pisać. Gówno, praktycznie nikt do nikogo nie pisze, a jak już ktoś, wiesz, to są małe procenty ludzi, takich bardziej, wiesz, skomitowanych grup, które utrzymują ze sobą stale kontakt. Więc to są też straty w znajomych, nie? Z którymi do tej pory fenomenalnie. Ja w jednym teamie pracowałem przez 5 lat, albo 4 lata, żeby nie przesadzać. Pomimo, że był fatalny, nierozwojowy, to zespół praktycznie mnie utrzymywał. Więc to mi też pokazuje, że w kontekście, wiesz, kreowania własnej kariery, każdy ma własne kryteria. I to te kryteria, w zależności od tego, dają nam poczucie, czy się przesuwamy w niej, czy nie. I nie są to tylko i wyłącznie kryteria finansowe, żeby, wiesz, troszeczkę zawęzić, czy tam bardziej rozszerzyć to patrzenie.
No, wiesz, bo to jest tak na przykład, to jest przykład akurat z życia wzięty u mnie, czyli mojego jakby odejścia z game devu z powrotem do IT, co było tak jakby spowodowane właśnie nie tylko i wyłącznie można powiedzieć perspektywą tej branży game devowej, ale po prostu roli, którą widziałem, że która jakby jest wymagana od producenta, że ona jest, bym powiedział, tak dalece od, można powiedzieć, standardu, który ja widzę w roli chociażby gdzieś tam menadżera czy Scrum Mastera w zespołach IT, że uznałem w pewnym momencie, że dalsza praca w tym kontekście tak jakby mnie będzie odsuwała nawet od tej roli, w której tak jakby chciałem siebie gdzieś tam widzieć. Że pomimo tego, że powiedzmy na przykład pracowałem przy grach wideo, które gdzieś tam są moją pasją i tak dalej, to musiałem w pewnym momencie sobie gdzieś tak jakby zrobić taki jakby rachunek, że dalsze tak jakby trwanie w tej roli i wykonywanie tych zadań, które wykonuję, może być z niekorzyścią dla mnie w przyszłości, na przykład kolejną pracą chociażby w IT, tak? Bo na przykład zatraciłem pewne gdzieś tam właśnie, tak jak już o tym mówię, mechanizmy, czy i nie spotykałem się z problemami, które na przykład powinienem się z nimi spotykać i szukać na nie rozwiązań w istniejącym świecie i tak dalej, nie? Więc dlatego o tym wspomniałem, że to też warto brać pod uwagę pod kątem wartościowania siebie, nie? Czyli to, czy to, co teraz robię, jak one się, czy to wpłynie korzystnie, czy nie, na przykład na mnie za rok, nie?
I to też powoduje, że jeżeli dobrze rozumiem, to nie ma jednej ceny z punktu widzenia, bo inaczej się będziemy wyceniać, chcąc zostać w firmie, w której pracujemy, a inaczej będziemy patrzeć na to wszystko, jednak zmieniając tę robotę, prawda? Bo patrząc na ten lokalny rynek, w którym jesteśmy, czyli na przykład, że siedzimy w jakiejś firmie, to możemy się porównywać z innymi osobami, ale musimy brać pod uwagę możliwości finansowe firmy, to, co faktycznie w tej firmie robimy, a nie co chcemy robić, czyli jaką wartość dostarczamy w tym momencie, oraz nasz potencjał, czyli w jaki sposób się możemy zmienić i też z punktu widzenia pracodawcy, czy ta zmiana, za którą oczekujemy finansowego wsparcia dodatkowego, nam się zwróci. Bo to nadal, to jest firma, a nie instytucja charytatywna. Nie możemy sobie pozwolić insonizowane, że przyjdziemy co tydzień i powiemy, chcę 200 więcej, bo tak jak wiecie, 52 tygodnie razy 200 zł, to przekroczyliśmy już skalę kompletnie podwyżek. Nikt nam tyle nie da, to jest absurdalne, ale żebyście mniej więcej wiedzieli. A jak wchodzę na rynek pracy, w sensie wiecie, że decyduje się opuścić firmę, no to mamy zupełnie inną zabawę, bo porównuje się z osobami, które są albo na tym rynku pracy, albo pracują w tym miejscu i to jest dużo bardziej skomplikowane, bym powiedział, doświadczenie, bo pracując z tymi ludźmi, ja tych ludzi znam. Im dłużej pracuję w tej firmie, znam te realia lokalne, nie? Czyli sam koszt dodatkowy zmiany pracy winduje u mnie cenę w głowie. Bo wiąże się z dodatkowo, wiecie, wymogami, że straty emocjonalne, czy inne rzeczy, czy też ja ponoszę ryzyko, nie? Bo znowu, jak mówiłem wcześniej, ja zostawiam coś, co dobrze znam. Jest takie przysłowie, że to może być ale stabilnie, nie? I właśnie, wiesz, za tę stabilność też dodatkowo, a jak przychodzę do innej firmy, to jest coś, co chyba powiedział mi Żółw, bo się zastanawiałem kiedyś, dlaczego ja siedząc w tej mojej firmie 12 lat dostaję x złotych miesięcznie, a osoby, które mają 3-4 lata doświadczenia, dostają 10 tysięcy więcej. I Żółw mi wtedy powiedział, że to jest gra ryzyk, bo te osoby są w stanie zmienić pracę. Ty nie jesteś w stanie zmienić pracy. Ty siedzisz w tym samym miejscu, ty już pewne rzeczy zaakceptowałeś i oni, ta oferta w ogóle nie adresuje ciebie. Te 20, przyjmijmy tysięcy, żeby tak wiecie, było obrazowo, to nie jest w ogóle sterowane do ciebie. To, że oni dają ci jakieś akcje po 3 latach, to też nie jest dla ciebie. Ty w takie klocki nie grasz. Ty nawet nie byłbyś w tej firmie 5 lat po to, żeby to ryzyko, które wysokość tych akcji na przykład, która w chwili obecnej może być 5 zł za 3 lata, w ogóle być bezwartościowa lub mieć, nie wiem, 2 miliony wartości czy cokolwiek innego, to nie jest gra, która jest dla ciebie ciekawa, nie jest gra, która jest dla ciebie w ogóle interesująca. Więc wchodząc tak naprawdę na rynek pracy, ja zaczynam grać w zupełnie inną grę, pomimo, że mówimy o tej samej rzeczy, czyli na ile jestem wart, ale ta wartość jest bombardowana innymi rzeczami, które muszę wziąć pod uwagę, które albo windują tę cenę, albo ją obniżają. Chociaż może się okazać, że w obu miejscach robię dokładnie to samo.
Do tego chcę się odnieść, bo teraz bardzo dobrze mówisz. Wyobraź sobie taką sytuację, znaczy wyobraźmy sobie wszyscy. Mamy programistę i trafia do takiej typowej gliwickiej firmy. Patrzą, zna w C++a, zna w C-Sharpa, zna w Cobola, zna w Java, zna w kilka języków. Okej, będzie w seniorem, dostanie w seniorem gdzieś tam, dostanie w X. I oni go uczciwie ocenili i on byłby w tym projekcie i byłby sprzedany jako medium senior i to by działało. Ale ten koleś jest łapczakiem z 30-40-letnim doświadczeniem w branży bankowej, w Cobolu, znający dobrze język angielski. Dokładnie ten sam koleś trafiający do Anglii będzie rozpatrywany, okej, znasz Cobola, znasz regulacje dookoła bankowego, znasz fintech, znasz tematy związane z tym, jak robić te rzeczy i my tobie dajemy na starcie 40 tysięcy funtów miesięcznie. Na okres próbny, bo ten sam człowiek, ale właśnie różne wymiary i wartości. I teraz o co chodzi? Jeżeli zmieniamy, bo to jest to, gdy patrzymy na z perspektywy firmy, gdy patrzymy na siebie, zmianę firmy, nawet jako pracownik, nikt z nas nie jest osobą, każdy z nas jest właścicielem jednoosobowej adaptowalnej komórki, jednoosobowej adaptowalnej firmy, która ma własną reputację, własny specyficzny zbiór kompetencji, własne dominujące pozycje i teraz jak będziemy aplikowali jako typowy medium, to dostaniemy pewną kwotę, a aplikowali w kierunku, w którym jesteśmy silni na pozycji naszej, nawet jako pracownik. Tak jak dałem ten konkretny przykład, zupełnie inne rzeczy dostajemy. To się będzie wiązało, jak powiedziałeś, Bartku, z ryzykami, z kosztami, z rzeczami tego typu. I im gorętszy jest rynek na tej pozycji, tym więcej mogę zdobyć, często nawet na wyższej granicy wartości, choćby dlatego, że jeżeli masz człowieka, mogę pozwolić sobie na więcej, niż jeżeli nie wiesz, czego człowieka jesteś w stanie pozyskać. To jest istotne. Nie myślmy o sobie jako o pracowniku, jako o osobie, którą może ktoś docenić, zapłacić. Nie myślmy o sobie jako o osobie, myślmy o sobie jako o właścicielu bytu, firmy, jednoosobowej firmy, która wchodzi w kontrakty wyłączne z innym bytem i o tym, i która potrafi się dopasować swoim skillsetem do większej organizacji i wtedy to wszystko staje się łatwiejsze.
Mhm. To jest takie trochę myślenie o sobie jako produkcie, nie?
Tak.
Jakiego rodzaju usługi dostarczam i jak bardzo są one potrzebne mojemu nam wstępnemu pracodawcy, nie?
Ale to wiesz, to też powoduje, że im więcej jest osób o identycznym skillsecie, tym nasza cena spada. Mhm. Bo to znowu, wiecie, prawa ekonomii.
No czyli... tak, im więcej produktów o tych samych gabarytach tak naprawdę na półce, no tym jest większa konkurencja i musimy zaczynać grać właśnie w to, co chyba właśnie Żółw powiedziałeś, grać ceną, tak, w tym momencie.
Znaczy nawet nie ceną, tylko dodatkowymi rzeczami, nie? Czyli wiesz, żeby znaleźć wyróżnianie albo zmienić niszę, nazwijmy rzeczy po imieniu, dlatego że ta reewaluacja, o której dzisiaj wspominamy w kontekście ceny, to ma taki dla mnie dość istotny element. Pamiętacie, jak mówiłem, wartość bazowa, czyli minimum, poniżej którego ja nie schodzę, bo to nie są dla mnie wartości akceptowalne. Teraz mi potrzebne po to, żeby zobaczyć, kiedy moje usługi w tym kierunku zbliżają się do tego minimum i powinienem się przekwalifikować, albo powinienem szukać innej niszy, albo powinienem szukać innego skillsetu, albo miejsce, w którym jestem, przestaje być zainteresowane tego typu usługami, bo nie zawsze to jest problem znowu lokalny. Czasami to jest problem po prostu wyjścia i poszukania roboty zdalnie. W chwili obecnej mamy bardzo otwarty rynek na to, co możemy oferować i w jaki sposób.
To jest właśnie ten konflikt. Dlatego firmy próbują standaryzować na technologiach, standaryzować na ludziach, na rzeczach, żeby móc zmniejszyć tą presję, tak jakby płacową, a dlatego seniorzy będą chcieli specjalizować znowu na wyższych poziomach kariery, tak jak wy macie, tak jak ja mam. Nie na początku kariery, ale my musimy znajdować silniejsze pozycje, bo to jest jedyny sposób, za pomocą którego nie będziemy rywalizować cenowo, a wartościowo.
Wiesz, mi się podoba to właśnie myślenie trochę właśnie o produktowe, nie? Bo jeżeli ktoś zajmuje się produktem, prowadzenie produktu, tam z perspektywy takiej roli product ownera, no to też kiedyś szuka na przykład miejsca na rynku, to też stara się, wiesz, znaleźć lukę w rynku, tak? Albo lukę w konkurencji, w innych produktach, którzy na przykład go nie mają. I gdzieś być tym takim dysruptorem, tak się mówi po prostu, tak? Czyli gdzieś tam przełamywać pewne gdzieś rzeczy na rynkowe, jak tam jako produkt. No i tak samo można właśnie myśleć o sobie, nie? Czyli gdzieś też na przykład, nie wiem, nauczyć się chociażby jakiegoś języka egzotycznego, nie? To już powoduje coś, na przykład, że mam coś wyjątkowego, co może tak jakby mnie otworzyć mi jakieś tam nowe gdzieś tam drzwi, tak? Na tej półeczce z produktami, które są o podobnym skillsetie jak ja, nie? Na przykład. Albo chociażby na przykład być otwartym na relokację, nie? Też coś na przykład nie jest jakąś tam bardzo tam często spotykaną gdzieś tam rzeczą, nie?
Dam ci przykład tego, co powiedziałeś, Tomku. Swego czasu na frontendzie programiści, czyli tam to, co widać, prawda, mieli mniejszy nacisk na praktyki, na robienie rzeczy różnego rodzaju.
A w sensie na dobre praktyki, tak?
Na dobre praktyki, a na backendzie, czyli tam, gdzie powiedzmy wykonywana, tam są serwery, te wszystkie rzeczy, których nie widać, tylko tam, gdzie wykonywane są zasady logiki, tam, jako że jest duże doświadczenie i tak dalej, mamy te dobre praktyki itp. I jedną z takich strategii było to, że backendowcy przekwalifikujący się na frontendowców posiadali zalety obu światów, dzięki czemu byli na zupełnie innej niszy i pozycji. Albo frontendowcy uczący się dobrych praktyk, no nie?
Wiesz, no to jest, i równie dobrze mogę właśnie też ci właśnie sprezentować przykład, znów bardzo gdzieś tam związany ze mną akurat, bo jeżeli chodzi o rolę Scrum Masterów w zespołach, to ja się bardzo często spotykam z taką oceną tej, z czym akurat się zgadzam, ale to za chwilkę mogę się do tego odnieść, że to jest rola, która raczej nie powinna być rozpatrywana w perspektywie osoby oceniającej ludzi, reewaluującej, tak? Scrum Master. Powinien być skupiony właśnie na bardziej produktywności zespołu, procesie, interakcjach i tak dalej, ale nie bycia osobą, która, wiesz, ewaluuje ludzi i tak dalej, odpowiada za ich pensje i tak dalej, nie? I przeważnie ta rola Scrum Mastera, z którą ja się gdzieś tam oceniam, jakby challenge'uję, tych nie posiada, nie robi tego i jest raczej to niepożądane. Natomiast ponieważ z perspektywy mojego doświadczenia, które zebrałem w poprzedniej firmie, które przez wiele lat, gdzie ta rola była łączona, gdzie było trzeba żenić ten świat Scrum Masterski z tym takim światem bardziej people managera, to ja mam te umiejętności. I co mi powoduje, że kiedy właśnie gdzieś tam jestem na rynku i rozmawiam z pracodawcami i tak dalej, to jestem w stanie zaopiekować nawet ten temat, nie? Co czyni w pewien sposób unikatowość pewną, nie? Mojego produktu. Więc wiesz, nawet w perspektywie właśnie takiej mojej, tej bezpośrednio osobistej, mogę się jakby do tego gdzieś tam odnieść, nie?
Jedna rzecz mi jeszcze przyszła do głowy, o której nie wspomnieliśmy, a warto powiedzieć, bo mówiliśmy bardzo, że warto dbać o swój rozwój. Warto dbać o to, żebyśmy byli w odpowiednim miejscu na, nazwijmy to, w kontekście planowania naszej kariery, prawda? Co pewnie osobom na samym początku będzie odpowiedzią trudne, bo większość osób, w tym na przykład ja, byłem fatalny w kontekście planowania swojej kariery, jak wchodziłem w IT. Sam nie wiedziałem, co będę realizował. Natomiast pokazuje to też drugą stronę, że bycie agresywnym w tym zakresie też ma swoje negatywne elementy. Znam osoby, które są tak zwanymi skoczkami, które na przykład siedzą miesiąc w firmie, zobaczy, że jest okazja dostania większej kasy, skacze do drugiej firmy. Nawet dla 100-150 zł. W sensie nie, że się z nimi przyjaźnię, po prostu znam te osoby. I ja jako osoba w rekrutacji pracująca, jak zobaczyłem takie CV, to stwierdziłem zbyt duże ryzyko, żeby w ogóle z nim porozmawiać. Więc wiecie, taka agresywność i budowanie portfolio wokół tylko i wyłącznie aspektów finansowych też daje pewien sygnał drugiej stronie. O to, kim jesteśmy, co się dla nas liczy i na przykład coś, co na przykład obecnie w startupie, w którym pracuję, mój szef bardzo ceni, czyli lojalność, to w tym momencie to jest absurd. To nawet nie ma co taką osobę traktować z punktu widzenia lojalności i budowania wokół niej czegokolwiek, bo nie mamy tej pewności. Znowu to jest gra ryzyk, że w momencie, w którym my poprosimy o kasę, to trzeba też brać pod uwagę na przykład historię, czyli co robiliśmy, w jaki sposób się zachowywaliśmy i będąc na przykład, to już dzisiaj wspomniałeś, czyli jeżeli prosimy na przykład o podwyżkę, ale jesteśmy niewiarygodni, to jest ta sama zasada, co wskrzebeł chatów. Mój ulubiony przykład, czyli kiedyś powiedział Paweł Zatorski. Dlaczego odszedł do Kędzierzyna Koźla? Dlatego, że wychowankom się płaci, jak zawsze dostają najmniej. A osoby, które kupujesz z rynku, mają prawo, jak na przykład w przypadku T-Mobile'u, dostać więcej kasy.
Tutaj warto właśnie zaznaczyć jedną taką rzecz. Firmy są ekosystemem, prawda? To jest powiązane z tym, co teraz powiedziałeś. Popatrzcie, weźmy tę stereotypową hinduską farmę, 100 tysięcy programistów, miliard środek, miliard sobotę, prawda? To jest firma startowa. To znaczy, to jest firma, która bierze ludzi, którzy ledwo lub słabo programują, daje im podstawowe umiejętności, podstawowe rzeczy, ale ci ludzie nie mogą tam zostać, bo dla nich tam nic nie ma. Ale stamtąd mamy teraz albo ludzi, którzy chcą tam zostać, chcą się rozwijać, nie wiem, z perspektywy brygadzistów, tych innych programistów, albo ludzi, którzy mogą teraz z tej firmy przeskoczyć na przykład startupu. Startup, który co prawda musi nauczyć ich proaktywności i pracy w ten sposób, ale startup, który nie może wziąć innej osoby, który nie może wziąć osoby niedoświadczonej, bo każdy człowiek musi być w stanie dostarczyć, polegać ITP, czyli gdy patrzymy na cały rynek globalnie, to zależy od tego, gdzie myślisz o swojej karierze, gdzie jesteś i gdzie chcesz być, możesz musieć zmienić firmę lub zmienić projekt w taki sposób, żeby móc znaleźć najlepsze dopasowanie, nawet jeżeli tymczasowo obniżysz pieniądze i cenę, a jeżeli twoim celem jest to, co ja robię, czyli ja nie jestem w stanie robić długo tej samej rzeczy, ja muszę mieć różne projekty z różnych światów, różnych miejsc, z przyczyn charakterologicznych, ja się źle czuję robiąc długo to samo, ja non stop chcę mieć nowe pozycje, więc jedyny sposób, żebym mógł to zapewnić i być lojalny wobec pracodawcy, było założyć własną firmę. Dlatego na rynku jest miejsce dla każdego i dla każdej strategii, jak długo patrzymy na to z perspektywy nie co ja chcę robić, a co oni potrzebują ode mnie. I jak znajdę to dopasowanie i wiem, co muszę uzupełnić, to w tym momencie mogę zawsze liczyć sobie więcej niż ktoś, kto po prostu pracuje, bo ta druga osoba nie dopasowuje się do potrzeb i nigdy i nie próbuje aktywnie zarządzać wiązką korzyści, z których cena jest jedną z nich.
Bardzo ciekawy temat, ale mi po tym całym wywodzie, który dzisiaj który podarowaliśmy naszym słuchaczom, przychodzi do głowy to, że chyba ja swojego podejścia, czyli na bazie danych, raczej bym nie zmieniał. Czyli w tym momencie z tego prostego powodu ja sobie gromadzę w kajecie, o czym wam nie powiedziałem, ale teraz mi się przypomniało, co i za ile wyceniłem. Po to, żeby mniej więcej wiedzieć, ile mi coś też zajęło. Dlatego sobie trakuję godzinowo. Nawet, żeby jak oferuję cokolwiek, czyli słuchaj, mogę to wykonać, ale to jest taki i taki koszt, doliczając jakieś, nie wiem, ceny inflacyjne czy inne rzeczy, czy biorąc pod uwagę rynek. Dlatego, że czasami pojawia się pytanie, dlaczego to tyle kosztuje? Ja mówię, że to jest w cenie tej usługi, albo to jest w cenie tej godziny. Jak ktoś chce ze mną pracować godzinowo, to ja mówię, że nie ma problemu, ale doliczam czas uczenia się, czytania książek i innych rzeczy, które poświęcę na to. A jeżeli traktujemy się poważnie i usługowo, no to w tym momencie ja też biorę część ryzyk dla siebie, czyli coś, czego w chwili obecnej nie wyestymowałem lub nie jestem w stanie wziąć pod uwagę, to jest koszt mojego wkładu w realizację tego zadania lub tej usługi. Dzisiaj wyjątkowo będzie to samo, co w kilku ostatnich odcinkach, czyli just one more thing. I wyjątkowo w sumie ja się wepchnę i sam powiem, o Bartku, co do nas dzisiaj przyniosłeś, bo tak do tej pory chyba jeszcze nie zaczynaliśmy, więc przypadkowo, bym powiedział, znalazłem coś, co zaczęło mnie interesować, jeżeli chodzi o funkcję, którą pełni w moim życiu. Bo uwielbiam czytać książki. Pewnie o tym wiecie lub nie wiecie. Jak nie wiecie, to się teraz dowiedzieliście. I zostałem zmuszony do tego, żeby kupić Kindle, dlatego że skończyły mi się miejsce na półkach. Już ustawiałem po 2-3 rzędy książek i w związku z tym, że kurz i inne rzeczy, łapię się na tym, że czasami po przeczytaniu książki potrzebuję mieć notatki. Mam takie swoje, wiecie, notaciątki, które w jakimś stopniu realizuję, ale na przykład idąc na córce na spacer, łapię się po prostu, że chciałbym na przykład sobie te notatki przesłuchać. No to byłoby sensowne, żeby po nagraniu każdej książki nagrywał sobie notatki, ale no, jest to realizowalne. I mój kolega Bizon sprzedał mi bardzo fajną rzecz. Jest taki serwis, który się nazywa Blinkist. I Blinkist tak. jest bardzo fajną funkcją, dlatego że po prostu...
To są streszczenia,
tak,
nie?
To znaczy to nie tyle streszczenia, co destylaty.
Esencje.
Destylaty, tak, esencje, tak. Czyli na przykład wyciągają 7 do 10 kluczowych idei i w postaci krótkich, dwuminutowych filmików omawiają, co to jest, z czym to jest związane. I co jest fenomenalne, że po przeczytaniu książki, jak chcę do czegoś wrócić, coś sobie przypomnieć, na przykład przed rozmową, tak jak chciałem, wiesz, w kontekście, wezmę Total Motivation, sobie bardzo szybko przypomnieć jedną rzecz, okazuje się, że mają zupełnie inne wnioski i zupełnie inaczej je łączą, niż ja to mam w głowie i ja to zapamiętałem. Więc to jest tak jakby fajne uzupełnienie tego wszystkiego. I szczególnie to, co mi powiedział właśnie Bizon, że on mając 15 minut czasu, w przeciwieństwie do 15 minut odległości dla osób, które w tym momencie wychwyciły ten żart, ma po prostu możliwość przesłuchania, czy daną książkę chce przeczytać, czy nie. Na bazie takich kluczowych elementów, czy ta książka mu pomoże, czy nie. I to jest dla niego bardzo ważne, dlatego że mając 15 minut czasu, upewnia się, czy to jest dobra inwestycja w przyszłość. Ja to traktuję w drugą stronę, czyli ja najpierw czytam książkę, robię sobie w Kindle notatki palcem, czyli wiecie, cytaty zaznaczam i tak dalej, wyciągam je do mind mapy, żeby zapamiętać to wszystko, ale potem właśnie po miesiącu, czy nawet po tygodniu wracam do tych właśnie Blinkistów i słucham sobie, co oni wykombinowali. Szczególnie, że dzięki temu, że już się aplikacja nauczyła, co ja tam lubię, co nie, dostaję informację, może jaką książkę warto by było przesłuchać. I jest to dość zaskakujące, bym powiedział, mechanizm wspierający nauczanie dla mnie. I to tyle ode mnie, więc żeby tak...
To jest tylko audio, czy tekstowo też?
I audio, i tekst. Masz
audio, tak, i tekst.
Masz obie opcje. No.
I to działa chyba na zasadzie subskrypcji, nie? Tam są plany subskrypcyjne.
Tak, tak.
Nie?
Możesz
tam...
na miesiąc brać, możesz na 3 miesiące, możesz na rok. I chyba to jest najlepsza jakby opcja finansowa. I możesz też łowić tak zwane okazje, bo oni tam co jakiś czas wrzucają jakieś 30%. Nie będę nawet mówił o cenach, bo to nie jest celem tego podcastu, żeby reklamować to. Ale ważne jest to, że nawet poziom angielskiego nie jest, jak to się mówi, Newcastle style. Czyli, że wiemy, że to jest brytyjski, ale te kluchy po prostu powodują, że ja człowieku nie wiem, co ty do mnie mówisz. Jest to...
Zrozumiały Brytyjczyk.
Tak, to znaczy, ludzie z Newcastle mam wrażenie, że chyba będą się czuli obrażeni, jak powiemy, że Brytyjczyk, czy co, Anglik. Tak, ale właśnie to jest, wiesz, masz dwie opcje, nie? Że możesz sobie albo to przeczytać, to jest,
albo przesłuchać.
Naprawdę sprawdziłem sobie to na wszystkich książkach Jocko Willinka, na wszystkich książkach tego Taleba i właśnie na Prime to Perform, żeby zobaczyć, co tam było. I jestem naprawdę zdziwiony fajnym podejściem do tego. To jest niemiecki chyba startup, który się troszeczkę bardziej rozwinął już teraz w usługę.
Tak.
Więc moim zdaniem jest to coś godnego do polecenia dla osób, które mają 15 minut i chciałyby na przykład zweryfikować lub wyciągnąć jakieś wnioski z książki, nie mając czasu na przeczytanie.
A nawet mając czas, bo wtedy, bo to jest... Ja to robię tak, ja czytam książkę raz, skimuję bardzo szybko, a potem, jeżeli jest warta, czytam ją i wtedy wyciągam wnioski, robię streszczenia, co w książce jest i tak dalej, ale coś takiego mogłoby pomóc mi znaleźć rzeczy, których nie zauważyłem, o których nie pomyślałem. Więc faktycznie, to by ciekawe.
No, a ja ci jeszcze, Bartek, sprzedam, że jak chodzisz na te spacery z córą, to ja kiedyś robiłem notatki z rzeczy, które słuchałem najpierw, na przykład jakichś tam książek czy coś takiego, a potem Speech Notes, taka aplikacja do mówienia po prostu i robienia notatek głosowych, sobie ten notowałem.
Wiesz, ja nie mogę notować dźwiękiem. To jest ten problem, że jak wcześniej chodziłem na spacery i było coś na przykład, że faktycznie mogłem, to odpalałem sobie nagrywanie i mówiłem do dyktafonu, nie? I to nie było żadnego problemu. Mhm. Jak się odezwę przy mojej córce, to automatycznie jest: tata coś powiedział, jedziemy z syreną! Wiesz, jak ty...
To nie, to moja córa była bardziej...
Nie, jak dyskoteki w latach 90, nie? Czyli wiesz, gwizdek, białe rękawiczki, jedziemy, nie? I przez pół Gliwic już wiadomo, że tata Michalski jedzie z córą, więc dlatego po prostu...
To na mnie się ludzie dziwnie patrzyli, bo ja sobie tak, wiesz, słuchałem jakieś tam właśnie rzeczy po angielsku, na przykład podcastów, i potem jak robiłem notatki do ścian tekstu, żeby coś tam wrzucić, to sobie gadałem tam, po prostu jadę z córką i sobie gadam do mikrofonu gdzieś tam po angielsku.
To jest to niebezpieczeństwo, które ludzie pamiętają po prostu. Jak Niemiec gada sam do siebie, to lecisz i kupujesz w tych wszystkich możliwych sklepach worki, ryż, papier toaletowy, bo to może być już ten moment, w którym Niemcy się przebudzili.
Tomku, poleć mi potem dobrą aplikację do tego, okej?
Okay? No, spoko, rzucę. Speech Notes, tak nazwa, a linkiem też mogę ci potem rzucić, Żubio.
Dzięki.
Ja się teraz biję jako druga opcja, jeśli chodzi o One More Thing. I ja chciałem polecić znowu kanał na YouTube, jakoś tak dużo ich polecam. Continuous Delivery, kanał prowadzony przez Dave'a Farley'a. Pewnie może kojarzycie osobę, między innymi twórcę książki Continuous Delivery. On też bardzo dużo działał w temacie BDD, React Manifesto i tak dalej, i prowadzi kanał swój od 2020 roku, gdzie wrzuca tam takie bardzo wholesome filmiki z sobą w roli głównej i opowiada o różnych fajnych rzeczach związanych z tworzeniem oprogramowania, ale też w takim kontekście bardzo zwinnym, bo też mówi o roli na przykład QA w metodykach zwinnych, czyli QA w Agile. Mówi o tym właśnie, co się dzieje, kiedy BDD goes wrong i tak dalej. Tak,
i dodajmy jeszcze przypadkowo, że najbardziej popularnym filmem na jego kanale jest film o cyberpunku, nie?
Od Cyberpunku tak trafiłem na niego w ogóle, tak szczerze mówiąc. Ktoś mi właśnie, chyba YouTube algorytm mi podpowiedział właśnie jego kanał właśnie pod kątem analizy, co poszło nie tak z Cyberpunkiem. I zajrzałem i zostałem, można powiedzieć, bo na kanale, bo bardzo tak rzetelnie, fajnie opowiada na ten temat. Też rozmawiałem ostatnio z CTO w mojej organizacji, który też właśnie mówił, że zna osobiście Dave'a Farley'a i bardzo sobie go chwali, jego jakby wiedzę i umiejętności. Więc ja polecam. Kanał Continuous Delivery na YouTubie, Dave Farley. Wydaje mi się, że dla inżynierów super, ale dla osób pracujących z inżynierami wydaje mi się, że też ma bardzo dużo wartości.
Fenomenalnie. W sumie znam osobę i znam kilka filmów z tego kanału. Shortów bym nie polecił, bo troszeczkę są jakieś takie dziwne, ale filmy naprawdę są fajne.
No, Brytyjczykiem jest właśnie, nie? Widzisz.
Tak.
Żółwiu.
Ja mam coś trochę mniej refinowanego, czy dopracowanego niż zwykle, bo to jest dla mnie trochę trudny koncept. Miałem ciekawy problem. Wychodzę od tematu expert beginner. To jest w naszej branży ktoś, kto po prostu nauczył się czegoś, jest w lokalnym maksimum i nie potrafi przejść na coś, co jest lepszego, tak jakby, prawda? Czyli to jest coś, co niby działa, coś sobie funkcjonuje. U nas zawsze tak się robiło, zawsze tak się będzie robić. Chodzi o podejście. I żeby to naprawić, to jest nieprawdopodobnie trudne, bo w momencie tak jak gdyby... Ci ludzie są odporni na fakty. W sensie... Tak. pokazujesz wpisk, że działa inaczej, lepiej to drugie, ale człowiek tego nie zauważa. I często pojawia się pytanie, dlaczego? I żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, najbliższe tego była bardzo ciekawy artykuł na Astral Codex 10, czyli kiedyś Slate Star Codex, odnośnie tego, jak działają traumy i dlaczego trudno z traum wyjść. Czyli wielokrotna ekspozycja, czemu przestaje działać w pewnym momencie. Zacznijmy od psów. Czyli nie wiem, mamy wielkiego, groźnego psa i groźny pies warczy. Ja się boję psa, więc ja się boję psa, prawda? Mhm. Czyli mamy sensation, czyli wydarzenie, coś się stało, prawda? Nie wiem, impuls. Impuls, pies na mnie warczy, skutek, ja się boję. Mhm. Teraz widzę innego psa. Mam impuls, pies na mnie warczy, kontekst, psy są groźne, więc sygnał jest wzmocniony. No nie? Czyli mamy trzy komponenty równania. Impuls, kontekst i one dają mi wynik. Mhm. I teraz, kiedy wygeneruje się trauma, czyli kiedy wydarzenie jest na tyle mocne, że kontekst przekracza siłę impulsu, to jest coś takiego. Boję się psów, załóżmy. Ja się psów nie boję, ale załóżmy, że się boję psów. Jestem, tak. Więc biorą mnie i wsadzają mnie do pomieszczenia z Rottweilerem. To jest kochany Rottweiler, miły Rottweiler. Tego Rottweilera da się głaskać. Wiecie, on nigdy nikomu krzywdy nie zrobi. Ale sam fakt, że ja jestem w pomieszczeniu z Rottweilerem jest dla mnie na tyle traumatyczne, że mój sygnał, czyli sygnał jestem w pomieszczeniu z Rottweilerem i nic mi się nie stało, jest mniej silny niż sygnał emocjonalny, o cholera, zamknęli mnie w pokoju z Rottweilerem. Czyli trauma nie została zredukowana. Więc to, co tu się zwykle robi, to jest to, że zaczynasz od zdjęcia psa, a potem jesteś w pokoju ze szczeniaczkiem, który jest w klatce i nie musisz do niego podchodzić, czyli sukcesywna ekspozycja, żeby złamać kontekst, czyli złamać te priory, te, czego się nauczyłeś. Żeby stimulus przekroczył priors, no nie? Żeby impuls zbudował znowu mechanizm uczenia. Bo im silniejsza jest faza emocjonalna tego kontekstu, tak jakby ten siła sygnału jest węższa. Czyli sygnał pochodzący z tego, co obserwuję, jest mniejszy niż sygnał, niż kontekst, który już się nauczyłem. To drugie staje się ważniejsze z perspektywy decyzji i zapamiętywania. Więc podejrzewam, no artykuł sam ogólnie zdecydowanie polecam, więc podejrzewam, że na podstawie tego artykułu duża kwestia tego, czemu ci ludzie nie akceptują tych faktów, nie wynika z tego, że oni na tym etapie, o, ta postawa nie wynika z tego, że oni nie chcą, że nie zaakceptują czegoś więcej. Może wynikać z tego, że kontekst przekracza stimulus, czyli że ten kontekst przekracza dane wejściowe, a to się raz zdarzyło, a drugi raz, ale mam tyle potwierdzeń, że to było dobre, bo popatrzcie, jeżeli mamy też filtry w oczach.
Czyli, innymi słowy, działa, to jest fortyfikacja po prostu. Czyli kontekst spowodował, że zbudowaliśmy tak silną fortyfikację, że jakiekolwiek stymulanty po prostu nie dochodzą. Mają, albo są zdewartościowane, tak. Albo są zablokowane przez nasze mechanizmy kognitywne lub na poziomie jakimś somatycznym, tak, w tym momencie. Czyli tak. Są mechanizmy, bo jeżeli dobrze rozumiem, to mówimy tu o jakichś formach atawizmu wspomaganego, czyli że tak jakby, skoro pies, bo wiesz, jak było przez wiele, wiele lat, jak coś się w krzakach ruszało, no to wszyscy pitali, nie? Bo prawdopodobnie tygrys, nie? A jak tygrys, to się nie będę rozmnażał, jak mnie dorwie i mi zrobi bu. A w chwili obecnej, tak. W związku z tym, że kto widział tygrysa w krzakach z nas? Jak się coś rusza w krzakach, to co? A, wiewiórka, B, dziecko, guzik mnie to obchodzi, idę dalej? Więc to, wiesz, jak, zupełnie inna reakcja. Jak samo jest tutaj. Jeżeli mamy wybudowane to samo, wiesz, to obserwowane, zachowane doświadczenie wobec tego, że te krzaki się ruszają, mogę to ignorować, to nawet jak się będą krzaki ruszały, niski priorytet, w ogóle tego nie jestem zainteresowany, więc musimy użyć bodźców zupełnie innej grupy albo w miejscach, w których nie ma zbudowanej fortyfikacji, tak to rozumiem?
Rozwiązaniem może być negacja, czyli co jest mi potrzebne, żebym znalazł dowód, że moje poglądy nie działają.
Ale to ja muszę to znaleźć, czy ktoś mi ma pomóc?
Jeżeli ja chcę się przed tym obronić, przed expert beginnerem, to ja muszę potrafić określić negację swoich poglądów. Bo problem polega na filtrze. Popatrzcie. Załóżmy, nie wiem, ludzie z różowymi włosami kłamią i kradną, tak? Mam, załóżmy, taki pogląd. Ludzie z różowymi włosami kradną i kłamią. Ludzie nie mają różowych włosów, więc mogę sobie pozwolić, żeby to powiedzieć. I ja tak uważam. Idę, spotykam kogoś z różowymi włosami, on nie kłamie i nie kradnie. Okej, ale nie zapamiętujesz tego. bo ten, ale spotykasz, widzisz to raz, widzisz, nie wiem, różni ludzie kłamią, kradną, ale akurat widzę, że ten miał różowe włosy, aha, miałem rację. Czyli filtr potwierdza to, co widzę, więc to jest tak samo z tymi psami i z tą traumą, że nie zapamiętujesz sytuacji, w których pies cię nie ugryzł, zapamiętujesz sytuacje, w których zawarczał na ciebie, więc jeszcze bardziej wzmocnił się twój kontekst, no nie? Więc musisz być w stanie, żeby się obronić przed tym mechanizmem, przed mechanizmem pętli, przed tą fortyfikacją, za każdym razem próbować zlokalizować, dlaczego w coś wierzysz i co musiałoby się stać, żebyś zmienił podejście i poglądy. Musisz umieć udowodnić negację, że na początku nie wie to nigdy, ale że nie każdym razem, nie każda sytuacja.
No tak, ale mówiłeś, że oni ignorują fakty. To jest jakby, wiesz, pierwsza rzecz, która mi tu nie pasuje w kontekście tego, co poleciłeś. Bo negacja faktu dalej jakby uderza w te same mechanizmy, też będzie ignorowana.
Okej, wiem, co powiedziałem źle. Negacja zadziała w taki sposób, że jeżeli mamy, nie wiem, ktoś otwierdzi, jedyny sposób programowania to jest przez okienka, tak, na przykład, nieważne, cokolwiek. To teraz, jeżeli delikwentowi pomożemy pokazać, zobaczyć sytuację, że jest chociaż nie próbujmy naprawić generalizacji, tylko próbujmy pokazać jedną sytuację, jedną, żeby delikwent potrafił zaakceptować, żebyśmy my umieli zaakceptować, że jest chociaż jedna sytuacja, w okienka nie jest najlepsza, że jest chociaż druga, chociaż trzecia, może w tą stronę.
Nie wiem, co chcesz powiedzieć, ale biorąc pod uwagę, że dwa ostatnie lata życia trochę w pandemii pokazały, że ludzie, którzy widzą jedno zachowanie, które oni tak de facto jest faktem, trzymają się go kurczowo, bo pasuje im do swojego sposobu myślenia, podczas gdy 999 faktów jest jakby przekreślające w drugą stronę, moim zdaniem w pewnych sytuacjach to nie zadziała. To też zależy od siły tej fortyfikacji. A drugi aspekt, który mi po prostu nie pasuje, to jest to, że jak znam ludzi, to i znam efekt Dunninga-Krugera na tyle dobrze, że sam go doświadczałem, to sporo z tych ekspert beginnerów nawet nie wie, że jest w takiej sytuacji, a zanim do tego momentu dojdziemy, bo powiedziałeś prewencja, prawda, że to są osoby, które mogą czuć, że się zbliżają do tego efektu i żeby do niego nie dotrzeć, czy tam do tego etapu, żeby do tego nie dotrzeć, mówimy w dużej mierze o ekspert beginnerach, czyli osobach na samym początku tego kursu, przy budowaniu pierwszej kompetencji i pierwszego doświadczenia.
Dobra, w takim razie zmodyfikuję to, co powiedziałem, o jeden parametr. Powiedziałem, że to nie jest takie dokładnie zrefinowane, bo ja dopiero z tym, powiedzmy, się borykam, żeby to zrozumieć i złapać, ale nie mówię tego po to, żeby dać nam narzędzie do przekonania innych. Mówię to po to, żeby nam dać narzędzie autodiagnostyczne i narzędzie, żebyśmy my nie zbudowali sobie przez przypadek takich fortyfikacji. Bo nie mogę wpłynąć na innych, ale mogę wpłynąć na siebie.
Okej, czyli bardziej celujemy z tym, co mówiłeś, do osób doświadczonych bardziej.
Tak, bo prędzej czy później każdy zaczyna mieć poglądy. Poglądy, które są oparte w wielokrotnej obserwacji rzeczywistości i filtrach, które mamy w oczach, w głowie itp. Tym, co zauważamy i czego nie zauważamy, prawda? I chodzi o to, że przez negację jesteśmy w stanie przynajmniej siebie zabezpieczyć przez to, żebyśmy nie byli potem tymi ludźmi, co mówią, za naszej młodości to było tak, albo kiedyś to było lepiej, żebyśmy zawsze potrafili brać najlepsze z tego, co było i z tego, co będzie.
Myślę, że kojarzy z tym takim, nie wiem, czy znacie te określenia, ale z osobami będących w tak zwanych no room, yes room, czyli właśnie będących w tych takich pokojach mentalnych właśnie nie tak. I pamiętam, że kiedyś o tym dużo czytałem pod kątem właśnie, bo też zastanawiałem się, w jaki sposób jest to tak, że ja podaję logiczne argumenty, fakty, dane i osoby nie chcą wyjść z tego pokoju nie, tak? Czyli z ze swojego jakby przekonania. I błąd zasadniczy tutaj polega na tym, że my odwołujemy się do rzeczy, które właśnie zbudowały tą fortyfikację. To znaczy próbujemy uderzać rzeczami, które jakby nie zbudowały tej fortyfikacji. O, bo to nie chodzi o dane, argumenty i fakty, tylko o uczucia i wartości. I my musimy to zrozumieć u danej osoby, co kieruje to jakby tym byciem w tym pokoju na nie, żeby zacząć w ogóle mówić o wychodzeniu z niego. Bo to jest często właśnie taki problem, że my spotykamy się z jakąś osobą kategorycznie nie zgadzającą się z czymś, co widzimy, podajemy logiczne argumenty, dane i dziwimy się, że ona nie jest w stanie się przekonać, nie? Że do niej to nie trafia. A to jest to, że tak jakby tymi fortyfikacjami, które ona sobie zbudowała wokół siebie, nie są dane i fakty, które ona ma, tylko to są rzeczy właśnie związane z emocjami i wartościami. I dopiero jeżeli my tego nie zrozumiemy i nie będziemy starali się o tym rozmawiać, to nie przekonamy tej osoby argumentami i faktami, nie? Pamiętam, że kiedyś o tym rozmawiałem, mogę ci to żółwiu podrzucić.
A mnie jeszcze przychodzi jedna rzecz do głowy. Bo jeżeli faktycznie to, co powiedziałeś w kontekście traumy jest prawidłowe, nie mieszajmy się w to. Niech ta osoba szuka pomocy w tym momencie u psychoterapeuty albo u osób specjalizujących się w faktycznie działaniom na poziomie, wiesz, tej piramidy w kontekście przekonań, czy nawet w kontekście traumy, czy jakichkolwiek uszkodzeń neurologicznych, czy czegokolwiek innego, bo to nie jest, wiesz, miejsce ani dla nas, ani ten, bo my możemy zaszkodzić.
Ale wiesz, Bartek, bo to nawet nie musi wchodzić tak bardzo
głęboko.
Nie, ja
się pokazuję, wiesz, jeżeli faktycznie to by szło w tym kierunku, to to nie jest miejsce, w którym...
Ale wiesz, bo ja to może tak nazwałem, ale to jeżeli chodzi, na przykład, my mamy osoby na przykład z kategoryczną nienawidzącą Scruma, nie?
Ja oboje się kiedyś macie rację, ale kwestia jest inna.
Ja się z tym spotkałem na przykład, że tylko tak jakby dokończę, nie? Że wiesz, osoba na pierwszym spotkaniu ze mną mi mówiła, wiesz co, Tomek, fajnie, że do nas dołączyłeś, ale ja tego Scruma nienawidzę i nikt ze Scruma nie chce mieć w swoim procesie, nie? I tak dalej. To jak ja będę go bombardował argumentami, dlaczego Scrum jest wartościowy i co on daje i tak dalej, to ona tak jakby nie wyjdzie z tego, bo problemem jest coś, co zadziało się, tak jak ty mówiłeś w żółwiu, trauma, czyli coś, co zbudowało tak jakby jego emocjonalną fortyfikację przed tą zmianą, nie? I muszę o tym zacząć rozmawiać.
Dwie rzeczy. Pierwsza, gdy mówię, dobra, Bartek ma rację, gdy mamy do czynienia z traumami, nie dotykamy tego, nie nasze kompetencje. Mhm. Ty masz rację. Nie chodzi o to, żeby... powiedzmy, używać faktów i tak dalej, tylko żeby zaadresować wartości, tą szeroką wiązkę. Bardzo często mówimy o kolesiu czy damie, którzy kiedyś byli bardzo dobrzy, te techniki powodują, że są uważani za dobrych i nie chcą stracić twarzy na przykład, więc trzeba adresować prawie problem. Ale mi nie chodziło o to, żeby inne osoby przekonać. Chodźmy coś takiego. To jest mechanizm zapamiętywania i filtrowania. On potrafi być skażony przez traumę, ale to jest mechanizm, jak on działa. I moim celem jest to, żebyśmy my nigdy, przynajmniej ja, żebym nigdy w życiu nie stracił tego spojrzenia, żebym się nie uskrystalizował, nie ufortyfikował na pozycji, bo nieważne, jakiej pozycji bym nie był, każda fortyfikacja, która jest niemożliwa do edycji, jest maladaptacją, jest błędną adaptacją z perspektywy zmieniającego się otoczenia.
Ty mówiłeś to pod kątem po prostu samoobrony
przed ufortyfikowaniem siebie przez przypadek albo na serio.
Jakoś tak popłynęliśmy w trzy różne tematy. Od soft miękkich do takich bardzo bym powiedział twardych, które wymagają już zupełnie innego podejścia, ale to akurat fajnie świadczy o tym podcaście. I a propos świadczenia. Dziękuję wam za udział, Łukaszu i Tomaszu, lub Tomaszu i Łukaszu. I uwaga, znowu wymieniłem dwa razy po różnym imieniu, żebyście oczywiście dowartościowani, żebyście wiedzieli, jak wdzięczny jestem za to, że tu jesteście.
I tobie też, Bartku.
Tak, ale coś istotne.
Tak, my tobie też, strasznie.
Tak, nie ma za co. Coś istotne, drugi słuchaczu. Dziękujemy ci za poświęcony czas. Dziękujemy za wszystkie informacje, jakie dostajemy od was, pytania i tak dalej, które nam przekazujecie różną formą, na które z miłą chęcią odpowiemy. Chociaż w tym odcinku praktycznie go nie było, ale jak się pojawią, to odpowiemy. Zachęcamy was do wejścia na dostarczajwartość.pl, zobaczenia artykułów, które piszemy. Za niedługo pewnie wrócimy do wrzucania ich bardziej regularnie, ale jeżeli co miesiąc was ciekawi, to Tomek wrzuca ścianę imienia Tomasza Niemca, tekstu ścianę, która zawiera dużo bardzo wartościowych linków. A nawet Tomasz popełnił dwa filmy na YouTubie. Jeden w języku angielskim, drugi w języku polskim, do których też zobaczenia was zachęcamy.
Popełniłem.
Nawet zrobiliśmy im code review, więc wiemy, co jest w środku, a nie, że udajemy, że oglądaliśmy Tomasza i tam, pomimo, że nie ma żadnego wyświetlenia, to nie, widzieliśmy film, wiemy, co tam w nim jest, więc zachęcamy was do wejścia na to. Nie wiemy, czy będziemy kontynuować kanał, co jakiś czas będziemy wrzucać rzeczy, które w jakimś stopniu pewnie przeprowadziliśmy w postaci jakichś form prezentacji, czy wideoprezentacji na konferencjach, czy gdziekolwiek indziej. Ale jakiekolwiek informacje od was są naprawdę dla nas bardzo ważne, żeby wiedzieć, w jaki sposób możemy wam w ogóle pomóc, co was interesuje, a co nie. Więc jeszcze raz bardzo wam dziękuję, drodzy przyjaciele, za udział w tym odcinku. Dziękuję ci, słuchaczu, i do zobaczenia, czy do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!
Na razie!
Powodzenia!